No i proszę Państwa, w naszym studiu, tak jak już wcześniej Państwu mówiłam, psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stoku Leckim, pani Edyta Czepska-Komar, witam serdecznie.
Witam.
I proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tematach, które wiążą się ze szkołą. No już miesiąc czasu dzieci chodzą do szkoły, te, które poszły pierwszy raz. Ale Państwo, którzy macie dzieci, na pewno byliście w takiej sytuacji nieraz, kiedy dziecko nie za bardzo chętnie siadało do nauki. I dzisiaj troszkę o tych takich trudnościach, zwłaszcza tych dzieci, które no, niechętnie jednak uczą się, będziemy chcieli rozmawiać. I o fobii szkolnej, bo ona się też może pojawić w przypadku dzieci uczących się. Może zacznijmy od tej fobii. Czym ona jest i jak ona się objawia?
O, ja bym powiedziała tak, że mnie uczono, że fobii szkolnej nie ma. O, tak powiem. Mnie tak uczono, dlatego że fobia szkolna to jest coś, co tak naprawdę zaczęło się pojawiać niedawno, ponieważ wcześniej nie było czegoś takiego, że dzieci nagminnie odmawiały chodzenia do szkoły. Jest to zjawisko stosunkowo nowe i można by powiedzieć, że tak naprawdę ono się pojawiło no, mniej więcej od 10 lat. Wcześniej tego nie było. I mniej więcej od 10 lat mówi się tak naprawdę o fobii szkolnej. Podczas gdy wcześniej, jeżeli dziecko nie chodziło do szkoły, no to szukało się przyczyny, w sensie jeżeli nie była to przyczyna jakaś psychiczna, czyli jakieś zaburzenie głębokie psychiczne, to wtedy po prostu no, tutaj wchodził sąd, jako że rodzina była niewydolna wychowawczo. I zupełnie inne konsekwencje były tego. Natomiast fobię szkolną zaczęto diagnozować dopiero w ostatnich latach. I polega głównie na tym, że dziecko boi się szkoły, najprościej rzecz biorąc. Przy czym to nie do końca jest tak, że boi się szkoły jako budynku, tylko boi się szkoły na zasadzie takiej, że na przykład była tam przemoc ze strony na przykład rówieśników i dlatego boi się chodzić do szkoły. Na przykład nie radzi sobie z porażkami i dlatego zaczyna bać się szkoły. Jak gdyby fobia szkolna to jest fobia ukierunkowana tylko i wyłącznie na szkołę. Czyli dziecko w domu czuje się dobrze, wszystko jest w porządku, z innymi osobami rozmawia bez problemu, ale przed pójściem do szkoły zaczyna mieć objawy takie psychosomatyczne, czyli na przykład bóle głowy, bóle brzucha, wymioty, jakieś tego typu rzeczy. To są takie objawy bardzo głębokiego lęku. Stąd właśnie ta nazwa fobia. Mhm. Bo fobia to jest lęk i fobia może być ukierunkowana na różne rzeczy. Chyba najbardziej znana i chyba większość osób ma, to jest ta tak zwana arachnofobia, kiedy boimy się pająków, prawda? Mm-hmm. Natomiast no, fobia szkolna, tak jak mówię, to jest zjawisko, które pojawiło się tak naprawdę od kilkunastu lat. Wcześniej tego tak nie było.
No właśnie, porozmawiamy o tym, co może wywoływać tą fobię szkolną. To już troszkę pani wspomniała, ale jakie sytuacje najczęściej wywołują taki lęk w dziecku?
Znaczy ja bym może powiedziała tak, że lęk zawsze był i zawsze będzie, bo jak popatrzymy na swoją przeszłość, no to też przecież baliśmy się tego, że na przykład dostaniemy jedynkę w szkole, prawda? To każdy się tego bał. Tutaj bardziej chodzi o to, że dziecko nie jest w stanie poradzić sobie z tym lękiem. Czyli, że ten lęk wydaje się dla niego zbyt silny. Bardziej trzeba spojrzeć na to, że to jest taka niedojrzałość emocjonalna dziecka i ona powoduje, że ten lęk jest taki duży, niż sam fakt, że te sytuacje rzeczywiście są jakieś takie straszne. I dlatego też praktycznie tych sytuacji jest mnóstwo. Bo to każda sytuacja może wywołać taki lęk. Tak jak już wspomniałam, od tego, że na przykład dzieci się wyśmiewają, prawda? Na przykład nauczyciel postawi złą ocenę, niesprawiedliwą ocenę, w ocenie dziecka oczywiście, bo to dziecko ocenia, że ona jest niesprawiedliwa. Albo na przykład, że ma tak wysoką ambicję, że chciałoby dostawać same piątki, a dostała czwórkę. I to już może być przyczyną tego, że odmawia chodzenia do szkoły. Tylko, że to jeszcze nie musi być fobia, o tak powiem.
No właśnie, jak rozróżnić, czy dziecko tak naprawdę trochę wymówki stosuje, czy rzeczywiście się boi tej szkoły?
Przy prawdziwej fobii to są naprawdę widoczne takie objawy psychosomatyczne. Więc jeżeli dziecko ma już wymioty i rzeczywiście, no jak gdyby widać, blednie, ma gorączkę lub na odwrót, no akurat prawie że mdleje, to są objawy takie, kiedy już widzimy, że rzeczywiście jest to lęk dla dziecka niemożliwy do zniesienia. Natomiast często jest tak, że rodzic zatrzymuje dziecko w domu, chociaż ono na przykład tylko mówi, że a brzuch mnie boli. No ale my nie możemy sprawdzić, czy naprawdę dziecka brzuch boli, bo to jest tylko jego słowo, prawda? I no, zwykle jest tak, że rodzic wierzy dziecku. No dlaczego miałby nie wierzyć? No też nie wierzyć własnemu dziecku to nie jest takie miłe. Więc większość rodziców wierzy swojemu dziecku, tylko że jeżeli to się zaczyna pojawiać często, to wtedy trzeba sobie troszeczkę zadać pytanie, czy przypadkiem nie jest to tylko unikanie szkoły. Bo tak może być. Unikanie jest takim najprostszym sposobem radzenia sobie z trudnościami i jest to taki dziecięcy sposób. My, dorośli, nie powinniśmy unikać. Jak gdyby nasza dojrzałość emocjonalna powinna pozwolić na to, że powinniśmy w momencie sytuacji trudnej skonfrontować się z nią i spróbować sobie poradzić. Natomiast dzieci uciekają. Uciekają. Malutkie dziecko, dwuletnie, jeżeli zobaczy obcą osobę, to ucieka do mamy czy do taty, przytula się do niego i tam czuje się bezpiecznie. Starsze dzieci, jeżeli mają problem na przykład z rysowaniem, to mówią, nie będę rysował. To też jest ucieczka tak naprawdę. Uciekanie od trudności, która się pojawia. Potem, jeżeli jest szkoła, to jest to samo, prawda? Widzę, że inne dzieci radzą sobie lepiej, to ja tego nie będę robił. Czyli odmawiam wykonywania prac domowych, odmawiam chodzenia do szkoły, bo czuję się gorszy, a tego nie lubię, najprościej rzecz biorąc. I stąd właśnie najczęściej jest tak, że te dzieci, patrząc na rodziców, którzy często są zabiegani, nie mają też możliwości, ale też i czasu, bądźmy szczerzy, bo w dzisiejszych czasach, żeby zarobić na utrzymanie rodziny, to naprawdę trzeba pracować wiele godzin. Więc rodzice, którzy są zabiegani, wierzą swojemu dziecku, więc dziecko raz powie, boli mnie brzuch, no to zostań w domu. Drugi raz powie, boli mnie brzuch, no to zostań w domu. I dziecko się uczy takiego mechanizmu unikania. Mhm. Bo jemu się po prostu udaje, najprościej rzecz biorąc.
I też tą sytuację jakąś nieprzyjemną dla siebie w ten sposób jakoś eliminuje, ale no właśnie, dlaczego niektóre dzieci radzą sobie z takim stresem, no bo przecież nie tylko to dziecko jest poddawane różnego rodzaju stresującym sytuacjom w szkole. Dlaczego jedne uciekają już aż w taki lęk, a inne sobie jakoś z tym radzą?
No, to też zależy od wielu rzeczy. Jest wiele czynników, które na to wpływają. Przede wszystkim na przykład to, w jaki sposób dziecko było nauczone radzenia sobie. To, jak rodzice radzą sobie, jest dla dziecka takim modelem, jak ma sobie radzić z różnymi trudnościami. Jeżeli rodzic pokazuje dziecku, że w momencie trudności na przykład idzie, szuka pomocy jakiejś innej osoby, specjalisty na przykład, albo kogoś, kto potrafi sobie z tym poradzić, to dziecko też się uczy tego, że w momencie, kiedy pojawiają się trudności, to ma szukać pomocy u innej osoby. Oczywiście pierwszą osobą jest zwykle rodzic, bo to jest ta osoba, która według dziecka jest najważniejsza i tak naprawdę to ona ma pomóc, najprościej rzecz biorąc. Więc najczęściej pierwszą osobą, do której się zwraca, jest rodzic, a potem jeżeli się okaże, że rodzic no, nie jest w stanie pomóc, no, to można się zwrócić do innego specjalisty, prawda? Czy na przykład do psychologa, czy w takich już skrajnych przypadkach do psychiatry, jeżeli rzeczywiście jest to fobia szkolna. Natomiast to jest tylko jeden element. Drugim elementem jest sama dojrzałość emocjonalna. Moje obserwacje są takie, że dzieci coraz później dojrzewają emocjonalnie. Te dzieci, które w tej chwili idą do szkoły, do klasy pierwszej, jako sześciolatki, nie jako siedmiolatki, tylko jako sześciolatki, to one bardzo często nie do końca są dojrzałe emocjonalnie. One tak naprawdę nie są gotowe jeszcze do tego. Jest to związane również z całą, jak gdyby, naszą cywilizacją, która sprawiła, że dzieci się mniej ruszają, a ruch jest konieczny do tego, żeby rozwój emocjonalny był prawidłowy. Bez ruchu nie da się harmonijnie wyciszać emocji. To musi być ruch. Nasze dzieci, mówię teraz o małych dzieciach, które mają lat 5, 6, 7, oglądają bajki, siedzą przed komputerem, siedzą w domu. Prawda jest taka, że często my po prostu boimy się dziecko wypuścić na dwór, bo nie do końca zawsze jest bezpiecznie. Ale to też powoduje, że dzieci mało się ruszają. Kiedyś tak nie było. 20-30 lat temu dzieci ruszały się bardzo dużo. One non-stop były na dworze. No, też była różnica taka, że mieliśmy kanałów w telewizji 2, a nie 50.
O ile w ogóle mieliśmy telewizor.
Także to też jest różnica. Ale tak naprawdę to jest przyczyna tego, że dzieci później dojrzewają emocjonalnie. Ponieważ później dojrzewają, to one tak naprawdę zostają rzucone na bardzo głęboką wodę. No, nie umiejąc pływać, najprościej rzecz biorąc. I niestety nie każdy z nich w takich warunkach potrafi się nauczyć pływać. Stąd właśnie są te problemy, które się nawarstwiają. Też często tak jest, że dzieci, nie chcąc martwić rodziców, nie przyznają im się do tego, że coś się dzieje w szkole. Nie każde dziecko się przyznaje. Są dzieci, które ukrywają rzeczy. I wtedy też jak gdyby sytuacja pozostaje nierozwiązana, bo ona się tak naprawdę nawarstwia. Jest to też pewien rodzaj ucieczki dziecka, bo nie konfrontuje się z tą sytuacją, nie szuka rozwiązania, tylko udaje, że tej sytuacji nie ma. To jest też ucieczka, tylko jak gdyby w innej formie. I stąd właśnie tego typu sytuacje, które cały czas się powtarzają, dają dziecku przekonanie, że no ja nie potrafię sobie poradzić. Więc tak naprawdę dziecko przestaje wierzyć w siebie, przestaje mieć pewność własnej osoby, przestaje ufać sobie przede wszystkim i własnym decyzjom. I co się wydaje wtedy najprostsze? No to najprościej jest całkowicie wyjść z tej sytuacji. Czyli nie iść do szkoły, nie mieć kontaktu. Wtedy wydaje się to najprostszym rozwiązaniem.
A co może zrobić rodzic, kiedy na przykład słyszę od dziecka, że o, dzisiaj był dobry dzień, bo nikt mnie nie popchnął, nikt mi nic przykrego nie powiedział i tak dalej. Kiedy już widać takie lękowe sytuacje, które mogą niepokoić i które mogą świadczyć o takiej fobii szkolnej, to co rodzice mogą zrobić, żeby tutaj wesprzeć to dziecko?
Znaczy, jeżeli już jest podejrzenie, że to jest fobia, to tak naprawdę bez pomocy specjalisty to już niewiele da się zrobić. Dlatego, że to już jest tak głęboki lęk, że czasami nawet trzeba pomyśleć o wprowadzeniu farmakologii. No to oczywiście zależy od dziecka i to jest już decyzja lekarza psychiatry, czy zdecyduje się wprowadzić leki, czy też nie. Ale są przypadki takie, że no trzeba po prostu już wtedy wprowadzić leki. Natomiast w momencie, jeżeli są to sytuacje, kiedy dziecko przychodzi i tylko mówi, a dzisiaj mnie tam kolega popchnął, a dzisiaj koleżanka coś tam zrobiła, to najważniejsze, co my mamy zrobić, to wysłuchać dziecko, ponazywać emocje, które w dziecku są, czyli jak gdyby oczyścić dziecko z tych emocji. I kolejna rzecz, bardzo ważna, to spróbować naprowadzić dziecko na to, żeby znalazło rozwiązanie, żeby samo znalazło rozwiązanie. To co mogłoby zrobić następnym razem w takiej sytuacji? Czyli poprzez zadawanie pytań. To jest najlepszy sposób. Czyli pytamy na przykład, a jak myślisz, co mógłbyś innego zrobić, prawda? No bo pytamy, co zrobiłeś, wiemy jaka była sytuacja, a co mógłbyś innego zrobić? A do kogo mógłbyś na przykład pójść, prawda? A gdzie mógłbyś stanąć? Gdzie mógłbyś przejść na przykład na korytarzu? Czyli jak gdyby podpowiadamy dziecku, co następnym razem w takiej sytuacji może zrobić. Oczywiście to, czy dziecko skorzysta z tego, czy nie, no to już jest wybór dziecka. Ale ma przynajmniej wiedzę, co może zrobić.
W ten sposób jakoś być może wesprzemy też, rozumiem, tą całą terapię, której poddane musi być dziecko w przypadku fobii szkolnej.
Jeśli chodzi o fobię, to powiem tak, ja nie znam przypadku, żeby bez wsparcia specjalisty, żeby dało się wyjść z fobii szkolnej.
A co w przypadku, kiedy ta fobia jeszcze się nie pojawiła, ale widać już, że dziecko niechętnie idzie do szkoły, że niechętnie myśli w ogóle o szkole, jak zadajemy pytanie o poniedziałek, to już tak trochę unika tematu i niekoniecznie lubi na przykład siadać do nauki.
No to tutaj trzeba się przede wszystkim zastanowić, dlaczego nie chce siadać do nauki, prawda? W większości dzieci, mówię tutaj o małych dzieciach, lubią się uczyć. Jest to związane z tym, że małe dziecko uczy się zawsze dla mamy. Nie uczy się po to, żeby zdobyć wiedzę. To od razu powiem, że tak naprawdę dla siebie to zaczyna się uczyć wtedy, kiedy już nie jest dzieckiem, bo ma lat 18. To wtedy zaczyna się uczyć dla siebie. Wcześniej dziecko uczy się dla rodziców, dla pani w szkole, dla ocen, dla nagród, dla różnych innych rzeczy, natomiast nie dla siebie. Małe dziecko, które idzie do klasy pierwszej, uczy się dla mamy i dla tak zwanej zastępczej mamy, czyli pani nauczycielki w szkole. I to ich pochwały, zwrócenie uwagi, o jak pięknie, jak wspaniale, są tym, co jest motywacją. Dlatego też większość dzieci lubi się uczyć. Kiedy przestaje się lubić? Wtedy, kiedy widzi, że nie radzi sobie. Czyli wtedy, kiedy widzi, że inne dzieci radzą sobie lepiej. To widać też również na przykład wśród grupy przedszkolnej już. Jeżeli są dzieci, które chodziły wcześniej do przedszkola, to już widać, że na przykład zaczynają odmawiać robienia pewnych rzeczy. Dziecko, nawet to, które wychowuje się w domu, jest w opiece domowej i nie chodzi do przedszkola, też samo zauważa, że coś mu przychodzi z trudnością. Że na przykład ręka się męczy, jak zaczyna rysować. I wtedy to jest sygnał, jeżeli dziecko na przykład nie lubi rysowania, to jest sygnał dla nas, że coś jest trudnością. Nie wiadomo, czy jest to związane z napięciem mięśni, czy jest to związane na przykład z analizatorem wzrokowym, czy jakimiś innymi trudnościami. To tutaj trzeba by było zrobić diagnozę, żeby to wiedzieć. Ale chodzi o to, że coś sprawia trudność dziecku. Bo jeżeli dziecko odmawia wykonania, to znaczy, że ma poczucie, że nie potrafi tego zrobić. I stąd jest to taka wskazówka do tego, żeby zająć się, poobserwować, zdiagnozować dziecko, zobaczyć, co może być kłopotem. I jeżeli wprowadzi się wcześniej terapię, to jest szansa na to, żeby to zniwelować całkowicie. Natomiast często też jest tak, że dzieci przestają się uczyć w takim okresie 4-5 klasa. Wcześniej się uczyły, po czym nagle rodzic mówi, no przestało się uczyć. To nie do końca jest tak, że przestało się uczyć, tylko też mogą być różne przyczyny. Dzieci, które są troszeczkę słabiej rozwinięte, to one w klasach 1-3 sobie radzą, dlatego że mają tam jedną panią, która może odpowiednio dostosowywać czas wykonania zadania. I te dzieci, które na przykład mają wolniejsze tempo pracy, to one w klasach 1-3 są w stanie wykonać te zadania. Natomiast w momencie, kiedy są w klasie 4, kiedy już nauczyciel nie może przeciągać zadań, kiedy muszą one być wykonane w szybkim tempie, to nagle okazuje się, że one nie wyrabiają się, nie nadążają za tempem klasy. I wtedy właśnie jak gdyby doznają tych porażek, z którymi nie do końca zawsze potrafią sobie radzić. Stąd zaczyna się odmawianie. Nie będę się uczył, mam tego dosyć, prawda? Bo okazuje się, że staram, a tutaj nic nie wychodzi, najprościej rzecz biorąc. Więc to też jest przyczyna taka. Inną też przyczyną jest to, że akurat w tym okresie mniej więcej 4-5 klasa, to jest okres, kiedy dziecko się powinno uczyć dla taty. A niestety, często jest tak, że tata albo jest nieobecny fizycznie, bo na przykład pracuje za granicą, tak przynajmniej jest na terenie powiatu siedleckiego, że jest bardzo dużo osób pracujących za granicą, którzy przyjeżdżają na przykład raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące. Druga rzecz to jest taka, że albo pracuje, go nie ma, albo nawet jeżeli jest, to ma tyle zajęć, że tak naprawdę nie zajmuje się dzieckiem. Nadal jeszcze u nas, na naszym terenie jest tak, że w większości to kobiety zajmują się wychowaniem dzieckiem. Mężczyźni nawet mówią, to jest twoja sprawa i ty się tym zajmuj. No ja mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać, ale taka nieobecność fizyczna i taka nieobecność psychiczna również ojca powoduje, że dziecko, szczególnie chłopcy, bo u dziewczynek to ma troszeczkę inne znaczenie, natomiast szczególnie u chłopców ma to znaczenie takie, że oni tracą ten wzór, który powinien mieć w tym momencie. I wtedy przestają się uczyć. No bo dla kogo ma się uczyć? Najprościej rzecz biorąc, no dla kogo?
My też często te starsze dzieci tak trochę zostawiamy już samym sobie, bo wychodzimy z założenia, że no ja już nie pamiętam, jak to było na tej matematyce, na innych przedmiotach, więc nie pomogę ci w lekcjach. I dziecko zostaje tak naprawdę samo. Ale zawsze można coś zrobić w tym temacie, bo przecież są tak zwane korepetycje. Ale wracając jeszcze do tego dziecka młodszego, zastanawiam się, czy tym źródłem też niepowodzeń szkolnych nie są nadmierne wymagania rodziców albo brak wymagań, bo też bywa tak, że dziecko jest bardzo często, bardzo długo traktowane jako to małe, nieporadne i od niego się zbyt wiele nie wymaga, wręcz odrabia się za nie lekcje.
Tak, takie sytuacje też się zdarzają, że rodzice odrabiają lekcje. Znaczy, zwykle robią tak, że to starsze rodzeństwo odrabia lekcje za nich.
Takie metody.
Tak, takie metody najczęściej są. Znaczy, na pewno tendencja do ułatwiania dziecku życia nie jest do końca dobra. Ja często rozmawiając z rodzicami pokazuję im, że proszę zobaczyć, jaki to będzie skok dla dziecka w przyszłości, jeżeli teraz wy wszystkie kamyczki usuniecie z drogi, a potem ono pójdzie w świat i dozna tak naprawdę szoku, bo się okaże, że tych kamyczków na drodze jest mnóstwo. Więc takie ułatwianie dziecku życia nie do końca jest dobre. Trzeba, żeby dziecko włożyło wysiłek. Dzieci w tej chwili żyją w takim społeczeństwie szybkim, kiedy bardzo dużo się dzieje w bardzo krótkim czasie, kiedy się wkłada mało wysiłku, no bo jakby się tak zastanowić, no to ile wysiłku się wkłada w to, że się trzyma myszkę i się nią kieruje, prawda? Więc oni uczą się takiego życia łatwego, tak bym powiedziała. I dlatego też jeszcze bardziej ułatwianie im życia nie da dobrego rezultatu. Dlatego, że dziecko, które nauczy się, że ma wszystko, jak gdyby, staje się dzieckiem bardzo roszczeniowym. I mając lat 15-16, zaczyna żądać, prawda, pewnych rzeczy. Potem mając lat 20 parę, to mówi, to po co ja mam iść do pracy, to wy mnie utrzymujcie. Więc jak gdyby takie są konsekwencje tego, że rodzic wykonuje coś za dziecko. Natomiast wysokie wymagania rodziców zdarzają się najczęściej wtedy, kiedy jest starsze rodzeństwo i to starsze rodzeństwo nie ma problemów w nauce. I czasami tak jest, że jak gdyby nie potrafią się pogodzić z tym, że młodsze dziecko może mieć trudności. A my, wiedząc z genetyki, wiemy, że geny nasze się mieszają w taki sposób całkowicie losowy i może się okazać, że jedno dziecko będzie super genialne, drugie dziecko będzie w normie intelektualnej, a trzecie dziecko będzie niestety niepełnosprawne umysłowo, bo tak geny mogą się ułożyć.
Więc z jednej strony ten złoty środek wskazany jednak, jak zwykle w życiu bywa.
Tak, tak.
No ale wracając jeszcze do tych zbyt wysokich wymagań, one się też często biorą z tych, z takiego niedowartościowania rodziców, bo my sami chcielibyśmy być może nie nauczycielem, tylko kimś innym i w tym kierunku popychamy to dziecko i popychamy, a ono niekoniecznie sobie z tym wszystkim dobrze radzi, więc dobrze by było mieć też świadomość tego, do czego prowadzi to takie zachowanie. I no, trudno jest mieć świadomość też tego, że się niezrealizowane ambicje gdzieś chce zrealizować w dziecku, ale może się państwo nad tym też zastanowią.
Znaczy, tak jak ja zauważam, to zwykle dotyczy to pewnego rodzaju talentów, jeśli można by to tak nazwać. To chyba najbardziej taki znany to jest talent muzyczny. Kiedy dzieci są wysyłane do szkół muzycznych po to, żeby tam uczyły się, bo na przykład rodzic chciał, a nie mógł uczestniczyć, prawda? Albo na przykład dzieci, które są wysyłane na różnego rodzaju kursy językowe z takim myśleniem, że nie wiem, potem będzie mu łatwiej w szkole. Za dużo naraz nie jest dobrze. Bez względu na to, czy jest to osoba dorosła, czy jest to dziecko, musi być odpoczynek. Musi być przerwa, musi być czas na relaks. I to relaks jak gdyby fizyczny, a nie tylko i wyłącznie psychiczny. Bo tak jak już powiedziałam, ruch jest podstawą rozwoju. I jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby dzieci się ruszały, na szczęście już w Siecach pojawiło się więcej placów zabaw niż było kiedyś. To jest akurat pozytywne. Ale tak naprawdę, jeżeli nie będziemy z tym dzieckiem wychodzić na dwór, jeżeli nie będziemy z nim bawić się, no to wtedy będzie ten rozwój o wiele mniejszy. I stąd u nas w poradni na przykład zauważamy, że jest coraz więcej dzieci, które mają na przykład zaburzoną integrację sensoryczną. I to w różnym wieku dzieci. Już nawet u tych małych możemy stwierdzić, że są trudności. I trzeba dostarczać im odpowiedniej stymulacji, czyli odpowiednich ćwiczeń, właśnie fizycznych, po to, żeby one mogły ten układ nerwowy wystymulować i żeby mogły potem nie mieć trudności w szkole. Często też jest tak, że na przykład dzieci, które mają tak diagnozę dysleksji, trafiając do nas, jak robimy im właśnie diagnozę czy integracji sensorycznej, czy diagnozę odruchów wczesnodziecięcych, to się okazuje, że mają z tym problemy, że tutaj znajdują się trudności. Ja pamiętam, że kiedyś u 12-latka, z którym pracowałam, właśnie on miał niepozamykane odruchy wczesnodziecięce i po prawie roku pracy, jak te odruchy zostały już całkowicie pozamykane, to okazało się, że chłopiec, który pisał no dosłownie jak kura pazurem i nie mógł nawet sam siebie rozczytać, a co dopiero mówić, żeby inni go rozczytali, był w stanie napisać dość wyraźnie. Ale był to rok pracy.
A trzeba mieć też świadomość tych wszystkich takich trudności, które się mogą pojawiać ze względu na te zaburzenia rozwojowe, bo my tutaj mówimy o takich sytuacjach, które oczywiście dotyczą dzieci, które nie mają problemów z pisaniem, czytaniem i liczeniem, ale są też takie dzieci, które mają z tym trudności i być może warto by je było też zdiagnozować pod tym kątem, bo za tym się kryje mnóstwo innych zaburzeń, prawda?
Czy tak, czytanie, pisanie i liczenie są bardzo skomplikowanymi procesami. Nam się wydaje, co to jest przeczytać. A wbrew pozorom, żebyśmy byli w stanie przeczytać, to mózg musi wykonać mnóstwo operacji, z których my nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo sobie ich nie uświadamiamy. I jak gdyby na każdym etapie w tym procesie może być zaburzenie. Może być na etapie spostrzegania, może być na etapie rozpoznawania, może być na etapie łączenia na przykład literek w całość przy czytaniu, może być na etapie rozumienia, może być na etapie rozpoznawania słów. No naprawdę, to może być w każdym miejscu. Często jest też tak, że ponieważ dzieci w tej chwili mniej czytają, o tak powiem. Mniej czytają, jest więcej filmów, mniej sięgają do lektur, nie trenują czytania. W ogóle przyjmuje się, że na przykład te specyficzne trudności w nauce, bo tak to się nazywa, specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia, występuje mniej więcej u około 5% osób. Natomiast jak popatrzy się na dzieci na przykład w klasie, ile ma problemy z czytaniem, to tych dzieci jest znacznie więcej. I najczęściej wynika to z tego, że albo było za mało ćwiczeń, albo były to nieprawidłowe ćwiczenia. Bo jeżeli dziecko ma słabe napięcie mięśni, to samo rysowanie szlaczków nic jemu nie da. Żeby mogło ładnie pisać, to najpierw musi wypracować napięcie mięśni. Czyli musi mieć odpowiednią stymulację, odpowiednie ćwiczenia po to, żeby wytrenować rękę. I dopiero jak wytrenuje rękę, to będzie mogło ładnie pisać. Więc jak gdyby tutaj po to ta diagnoza jest ważna, żeby wiedzieć, jakie ćwiczenia, czyli jaką terapię zastosować. Bez diagnozy tak naprawdę błądzi się po omacku i stąd mamy dzieci, które na przykład w czwartej klasie nie potrafią ładnie pisać, bo one do tej pory tylko i wyłącznie właśnie na przykład rysowały szlaczki, a nie miały tej głębszej diagnozy związanej z napięciem mięśni.
Więc warto, proszę Państwa, być może udać się do poradni i zdiagnozować dziecko pod tym kątem. No, a jak pojawiają się już te niepowodzenia szkolne, to najczęściej w tych starszych klasach dzieci wpadają na pomysł, żeby jednak wagarować niż chodzić do szkoły. I co w takiej sytuacji może zrobić rodzic, żeby to dziecko jednak, mówiąc kolokwialnie, naprawić?
Pierwsza rzecz to jest pytanie, czy rodzic się, jak gdyby, czy jego to wkurza, że dziecko chodzi na wagary, czy nie. No bo są rodzice, dla których nie jest to problemem, że dziecko wagaruje. No ale zakładam, że rodzic jednak uważa, że wagary nie są dobre. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest to, że za każde złe zachowanie, bez względu na to, czy są to wagary, czy jest to cokolwiek innego, dziecko musi ponieść konsekwencje. Tutaj trzeba oddzielić trochę konsekwencje od kary. Bo kara z założenia ma jak gdyby pokazać dziecku, jak gdyby, powiedziałabym, dopiec dziecku na tyle, żeby wiedziało, że zrobiło źle.
I my najczęściej wpadamy na pomysł, że nie masz telewizora, nie masz komputera.
Tak. Najczęściej. Telefon. To są takie najczęściej stosowane kary, ale też najbardziej skuteczne, o tak bym powiedziała, w tym momencie. Kiedyś jeszcze skuteczne było, nie wychodzisz na dwór na przykład, prawda? Mhm. Natomiast bardziej tutaj chodzi o konsekwencje. Czyli na przykład po rozmowie, czyli pytaniu, dlaczego dziecko w ogóle poszło na te wagary, prawda? Skąd wzięła się przyczyna? Czasami jest tak, że to inne dziecko nam mówi na wagary. Że to wcale nie jest, trudności w nauce nie są jak gdyby same z sobie przyczyną, tylko na przykład jak gdyby to chęć przypodobania się grupie rówieśniczej sprawi, że dziecko zdecyduje się na wagary. Bo nie chcę na przykład słyszeć, o co ty nie pójdziesz, jesteś kujon, albo jakieś tam inne rzeczy, co mam insynek, bo to czasami takie teksty również się zdarzają. Pewnie nawet inne, tylko że ja już wszystkich nie będę tu cytować. Natomiast chodzi mi o to, że dzieci ulegają jak gdyby wpływom rówieśników i stąd, jak gdyby jeżeli poznamy przyczynę, to będziemy mogli zadziałać wtedy. Jeżeli rzeczywiście to trudności w nauce są przyczyną wagarowania, no to trzeba sprawdzić to, w czym te trudności są. Jeżeli są to, jest to bardziej właśnie takie uleganie rówieśnikom, no to też musimy w takim razie zadbać o to, to dlaczego ulega dziecko rówieśnikom. Często jest tak, że nam się wydaje, że dzieci nie powinny odmawiać, no bo to nie jest ładnie, jak odmawiają. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli dziecko nie nauczy się odmawiać w domu, to nie odmówi również koledze, który namówi na wagary. Stąd właśnie odmawianie nie jest złe i tego powinniśmy uczyć dzieci, że one mają prawo odmawiać i że to nie jest nic złego, że odmówi. Oczywiście są rzeczy, którym odmawiać nie mogą. Nie mogą odmówić jedzenia, nie mogą odmówić chodzenia do szkoły, bo to jest ich obowiązek, zresztą konstytucyjny obowiązek. Natomiast mogą odmówić na przykład ubrania zielonej bluzki, a chcą założyć niebieską, prawda? To tutaj mogą odmówić. Trzeba jak gdyby pokazywać im te granice. I w związku z tym dziecko uczy się też wtedy stawiać granic innym. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to to, że po takiej rozmowie z dzieckiem, kiedy już znamy powody, to musimy powiedzieć jasno, że my się na to nie zgadzamy, żeby dziecko wagarowało. To trzeba powiedzieć wprost i zapowiedzieć konsekwencje. Czyli jeżeli następnym razem zdarzy się coś takiego, to konsekwencje będą takie i takie. Tu rodzice różne konsekwencje wymyślają, natomiast ważne jest, żeby te konsekwencje były, prawda? I kolejna rzecz, chyba najważniejsza w wychowaniu tak naprawdę, to jest konsekwencja. To znaczy, że jeżeli rodzic już zapowiedział, że zrobi coś, to ma to zrobić. Dlatego też ja często przestrzegam rodziców przed tym, żeby nie wymyślali kar lub też nie grozili dziecku czymś, czego tak naprawdę nigdy nie zrobią. Dlatego, że wtedy dziecko uczy się, że no to co, że rodzic coś tam powiedział? Przecież i tak tego nie zrobi. Mhm. Jakby przestaje wierzyć rodzicowi, najprościej rzecz biorąc. Jeżeli coś mówimy, to ma to być przemyślane. Więc jeżeli mówię, że następnym razem, jak się wydarzy coś takiego, to właśnie masz na przykład, nie wiem, zakaz komputera na tydzień, no to dziecko faktycznie ma ten zakaz komputera na tydzień. Nie na 5 dni, nie na 6, na tydzień, prawda? Ma być, jeżeli tak zostało powiedziane, to tak ma być i trzeba to utrzymać do końca. Dlatego, że inaczej dziecko nie nauczy się, że za każdy swój błąd będzie musiało zapłacić.
W przypadku kar to jakoś sobie jeszcze z tym w miarę rodzice radzą, ale z motywowaniem do nauki jest, myślę, że gorzej. Co można zrobić, żeby dziecko zachęcić do nauki?
No tak jak mówiłam, to zależy w jakim wieku jest dziecko, bo pierwszy ten okres to jest okres mniej więcej do 6 roku życia, kiedy najważniejsza jest mama. I tak naprawdę to mama motywuje do nauki. Sam fakt, że mama powie, że och, jak pięknie zrobiłeś, albo ucałuje, albo coś tam pogłaszcze. No, bo to też zależy od dzieci. Każde dziecko jak gdyby czego innego potrzebuje. Ale już sam ten fakt jest motywacją. Już więcej tak jakby nie trzeba, najprościej rzecz biorąc. Potem następuje okres ten, kiedy jest zastępcza mama, czyli nauczycielka w szkole. I to ona daje te głaski. Natomiast kolejną osobą, tak jak już mówiłam, mniej więcej około 10 roku życia, to zależy od dziecka, bo jednego jest wcześniej, drugiego trochę później, ale to jest mniej więcej około 10 do 12 roku życia, to powinien motywować tata. I wtedy tata powinien interesować się nauką. Mama też powinna być tą osobą, która jeżeli dziecko przychodzi i mówi, zobacz mamo, dostałem 5, to powinna wysłać dziecko do ojca. Idź, pokaż tacie. A tata ma wtedy obowiązek się na tym skupić, pochwalić dziecko, jak gdyby, nie wiem, uścisnąć rękę. Co tam tata różnie tatowie to robią, tak powiem. Ale chodzi o samą ideę, żeby pokazać. Ważne jest też na przykład w tym okresie około 10 do 12 roku życia mówienie do innych o sukcesach dziecka. Przy nim, co jest ważne, przy nim. Czyli na przykład poinformowanie, nie wiem, babci, dziadka, ciotka, wujki. Zwłaszcza jeżeli to są osoby bardzo ważne dla dziecka. Na przykład, nie wiem, ojciec chrzestny, matka chrzestna, prawda? Te osoby, które są jakimiś autorytetami. To wtedy takie pochwalenie się jakby dzieckiem, ale również jego sukcesem, daje dziecku poczucie, jestem ważny, jestem kimś. To jest bardzo miłe uczucie, więc dziecko będzie starało się dążyć do tego, żeby ono się powtórzyło. Potem, po okresie tej motywacji ojca, jest okres, kiedy dziecko zaczyna już wchodzić powoli w okres dojrzewania i tak naprawdę o wiele ważniejsza staje się grupa rówieśnicza. To jest okres, kiedy w zależności od tego, czy dziecko jest ambitne, czy nie jest ambitne, na czym mu zależy, to co innego tak naprawdę jest motywacją. Dla jednych dzieci są to nagrody i oni na przykład umawiają się z rodzicami. Jak będę miał czerwony pasek, to kupicie mi, nie wiem, kłada albo coś innego. No, ja osobiście nie uważam, że to jest dobra metoda, żeby aż takie mocne, aż takie drogie, bym powiedziała, nagrody dawać. Zwłaszcza, że tak naprawdę nie do końca one są zgodne z prawem. Bo jak ja na przykład czasami rozmawiam z dziećmi, powiedzmy w wieku lat 8-9, którzy mówią, że jeżdżą quadem, no to tak naprawdę to ciśnie mi się pytanie na usta, czy rodzic wie, że dziecko w tym wieku nie może jeździć quadem. Nawet jeżeli jest to na podwórku, to prawda jest taka, że jest to niezgodne z prawem. Dlatego, że zgodnie z prawem dziecko może jeździć dopiero wtedy, kiedy ma kartę motorowerową. Kartę motorowerową może zrobić w wieku lat najwcześniej 14. Także no, to też jest jakaś nauka dla dziecka, tylko że nauka niestety łamania prawa w pewien sposób. I ja nie jestem za tym, żeby dawać aż takie mocne nagrody. Natomiast są dzieci, które dla nagród się uczą. Na przykład znam chłopca, który uczy się, codziennie odrabia lekcje, zbiera punkty, a potem te punkty wymienia. I na przykład wymienia je no, na to, na przykład no, na pizzę albo na jakieś inne tego typu rzeczy, prawda? Na co dzień ich nie ma, ale wymienia je, bo akurat na tym mu zależy. Są dzieci, które na przykład w zamian za naukę, no to nie wiem, zabiera się je na basen. Co jest o wiele lepsze niż kupowanie quada według mnie. I stąd te nagrody są motywacją. I tak jest niestety mniej więcej od 13-14 roku życia do 18 roku życia. Czyli do momentu, dopóki dziecko już nie zaczyna dojrzewać, a właściwie już nie zakończa tego dojrzewania fizycznego i już ten rozwój psychiczny też już jest na bardzo zaawansowanym poziomie. I wtedy dziecko zaczyna rozumieć, po co tak naprawdę nauka jest potrzebna. I wtedy tak naprawdę może w taki bardzo świadomy sposób również wybrać swoją przyszłość, swoją karierę zawodową. Bo wcześniej robi to na zasadzie takiej, no to lubię, tego nie lubię, w tym jestem dobry, w tym nie jestem dobry. Natomiast w wieku lat 18-19, czyli tak naprawdę w okresie maturalnym, wtedy już zaczyna się nauka dla siebie.
No i dobrze by było do tego czasu nie zaniedbać jednak tej nauki, bo potem te straty ciężko odrobić i wybór zawodu wtedy jest też podyktowany ocenami. Ale zatrzymując się jeszcze przy tym troszkę starszym już dziecku, warto też powiedzieć o sytuacji, w której dziecko mówi o tym, że nauczyciel się uwziął. Co może zrobić w tym momencie rodzic? Czy wierzyć dziecku, czy nauczycielowi, czy zadziałać, czy zostawić?
Znaczy, no dlaczego miałby nie wierzyć dziecku? Ja myślę, że znaczy, dopóki nie przekonamy się, że dziecko nas okłamuje, to powinniśmy wierzyć dziecku, najprościej rzecz biorąc. Natomiast jeżeli przekonamy się, że nas okłamuje, no to wtedy już to zaufanie powinno być ograniczone i to zdecydowanie. Ja myślę, że to trzeba sprawdzić. Sprawdzić dlatego, czyli przede wszystkim dokładnie niech dziecko opisze, co takiego się zadziało, że no tak zinterpretował tą sytuację, że nauczyciel się uwziął. Bo czasami może być tak, że dziecko źle interpretuje, błędnie. Interpretuje pod wpływem własnych emocji. Dlatego warto na przykład spytać o to, czy on był jedyny. Bo może się okazać, że nie był jedyny. Albo na przykład o to, czy była na przykład, jeżeli to było po kartkówce, na przykład, czy była zapowiedziana ta kartkówka, prawda? A albo na przykład, no, znaczy kartkówki, ja powiem szczerze, nie znam nauczyciela, który by nie zapowiadał kartkówek. Może są tacy, to się uchowali gdzieś tam, ale w rzeczywistości to teraz wszystko jest zapowiadane. No ale chodzi mi o samą taką ideę, że to tak powinno wyglądać. Czyli najpierw jakby sprawdzamy, czy rzeczywiście to, co dziecko mówi, bo mówię, samo powiedzenie uwziął się, to jest tylko i wyłącznie interpretacja. Więc sprawdzamy jak gdyby cały opis sytuacyjny. Tylko i wyłącznie zadając pytania. Natomiast no, też bez takiego bardzo dociskania, że a może jednak to ty zrobiłeś coś źle, prawda? No, bo tutaj dziecko zacznie od razu w takim obronnym charakterze występować i stwierdzi, że no gdzie, no co ty, no przecież to on to wszystko zrobił, prawda? Kolejna rzecz, no to dobrze by było sprawdzić, czy te sytuacje się powtarzają często. Jeżeli powtarzają się często, no to pierwszą osobą, do której powinniśmy iść, to jest ten nauczyciel. Jeżeli już zdecydujemy się, żeby zareagować. Jeżeli się nie da, to do wychowawcy. Prawda? Natomiast kolejną instancją jakby jest dyrektor. Jest hierarchia, co do której powinniśmy się jakby trzymać. Jeżeli się okaże, że kolejne osoby no, nie są w stanie jakoś wpłynąć na nauczyciela, który mamy podejrzenie, że rzeczywiście zbyt ostry jest dla dziecka, to wtedy no mamy oczywiście tą już ostateczną jak gdyby instancję, czyli pójść na przykład do kuratorium. Natomiast ja powiem tak, no trzeba się też zastanowić, czy wojna jest na pewno potrzebna, bo pójście już do kuratorium to jest tak naprawdę wojna. I przy wojnie zawsze straty są po obu stronach. Więc czy na pewno warto jest to zaczynać? Tak bym powiedziała, bo jeżeli sytuacja nie jest naprawdę bardzo trudna, nie jest naprawdę bardzo obciążająca dla dziecka, to może warto potraktować to trochę i też dziecku pokazać, że w swoim życiu będzie spotykał różnych ludzi. I może mieć również takiego szefa, który będzie dokładnie taki sam jak ten nauczyciel. Więc niech on się na niego uodporni, najprościej rzecz biorąc. I to może być dużo lepszym doświadczeniem, czyli potraktować to jako trening tak naprawdę. Jak sobie radzić z taką osobą? Po to, żeby potem w dorosłym życiu radzić sobie lepiej.
No i cóż, proszę państwa, my zachęcamy państwa i do wspierania tych dzieci, które marudzą jednak, jeśli chodzi o szkołę, i do szukania tych pozytywów w nauce, żeby motywować dziecko, bo też trzeba mieć świadomość tego, że dziecko nie z każdym przedmiotem musi sobie perfekcyjnie radzić i może czasem te wymagania nasze są też zbyt duże, więc proszę się zastanowić nad tym.
No, złoty państwo... środek to jest przede wszystkim. Właśnie. Nie za duże, nie za małe.
I to państwu polecamy. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Moim i państwa gościem był psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stoku Lackim, pani Edyta Czapska-Komar. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.